Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, kłania się Państwu, ojciec Witold Hetnar i zapraszam na dzisiejsze rozmowy niedokończone. Spędzimy dzisiaj nasz wieczór wspólnie wraz z naszym gościem, a jest nim pan profesor Jan Żaryn, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego, historyk, wykładowca akademicki, wykładowca wielu szkół warszawskich, pracownik IPN-u i długa byłaby ta lista, gdyby chcieć wszystkie funkcje wymieniać pana profesora. Szczęść Boże, panie profesorze, witamy w Telewizji Trwam i w Radiu Maryja.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie witam, tym razem w tej nowej roli, czyli dyrektora IDMN-u.
No właśnie, i będzie okazja, żeby nieco te role i instytucje przybliżyć naszym słuchaczom, ponieważ wpisuje się w nasz temat ta instytucja doskonale. A temat nasz brzmi, drodzy Państwo, naszych rozmów, dziedzictwo narodu i polityka historyczna suwerennego państwa. Drodzy Państwo, chcemy tym zająć się, tym zagadnieniem. Spróbujemy je przybliżyć, przełożyć na taki nasz codzienny może język. Panie profesorze, czym jest polityka historyczna? Bo to czym jest polityka wiemy, czym jest historia wiemy, ale polityka historyczna, jak to rozumieć, to sformułowanie?
No właśnie, warto przypomnieć, co to znaczy ten termin, ponieważ bardzo często go używaliśmy, także dzisiaj używamy, choć niektórzy z takim wstydliwym unikiem, tak jakby polityka historyczna była czymś negatywnym, jakby była odwrotnością do prawdy historycznej. Więc od razu trzeba sobie powiedzieć, że polityka historyczna nie musi być uprawiana w formule negowania prawdy o wydarzeniach, nie musi być zdecydowanie prezentowana w myśl tejże polityki historia z punktu widzenia tylko i wyłącznie bieżących potrzeb danego państwa czy narodu i nie musi w związku z tym w kierowaniu się tą polityką historyczną człowiek, czy to polityk, czy przede wszystkim naukowiec, kierować się utylitarnymi zasadami, omijającymi właśnie, czy negującymi prawdę.
Czy nie jest to polityka historia pisana przez poddyktat polityków? To nie jest coś takiego.
A no właśnie. To nie jest opisywanie dziejów pod dyktat polityków zainteresowanych jakimś bieżącym celem. To jest próba, niewątpliwie w sposób świadomy, przede wszystkim świadomy przez instytucje państwa, prezentacji własnego narodowego dorobku, dorobku historycznego. Niewątpliwie w polityce historycznej mieści się w związku z tym chęć zaprezentowania tego wszystkiego, co stanowi pozytywny wkład danego narodu w dzieje, w tym przypadku Europy czy świata. I oczywiście sama chęć prezentacji pozytywnej nie jest i nie powinna być wdrażana. Natomiast polityka historyczna musi także w tym terminie zawierać w sobie albo samorozliczenie z różnego rodzaju złych, a wręcz tragicznych w skutkach epizodów własnych dziejów czy długiego trwania, jak na przykład kolonializm, to będzie zjawisko niejednoroczne, ani nawet nie będzie trwało tylko i wyłącznie tak długo, jak na przykład II wojna światowa czy III Rzesza. Będzie to zjawisko dużo szersze historycznie i niewątpliwie kolonializm jako pewnego rodzaju w cudzysłowie dorobek niektórych państw narodowych, przede wszystkim Europy, ma w sobie zakodowaną także negatywną konsekwencję, szczególnie dzisiaj podnoszoną przez różnego rodzaju narody czy społeczności, czy to Ameryki Południowej, czy Afryki, czy Azji, szeroko pojętego trzeciego świata. I oczywiście należy o tym dyskutować. My z kolei nam próbują wprowadzać taki temat Polakom, że myśmy też mieli swoisty kolonializm w postaci rzekomo zabudowywania cywilizacyjnego kresów, czyli Unia Polsko-Litewska nie jest tylko i wyłącznie znakiem pozytywnego rozwiązywania kwestii cywilizacyjnego zarażania wartościami pozytywnymi obszarów jeszcze przez, w tym przypadku, rzymski katolicyzm nie zajętych, tylko że była to jednak próba takiego dominującego wpływu, zniewalającego naturalne możliwości alternatywnego rozwoju tamtych ziem. I oczywiście możemy też się z tym mierzyć, jak najbardziej udowadniając, że wręcz odwrotnie, nasza tutaj doktryna ustrojowa w wieku XVI, XVII, XVIII, a więc od czasów jeszcze tych pierwszych unii, a potem z Unią Lubelską i ostatecznie z aktem konstytucji 3 maja 1791 roku, to były ewolucyjne ustrojowe zapisy formułujące zmienny stan chęci wspólnej przynależności do jednego organizmu państwowego i nie było to w związku z tym siłowe rozwiązanie, tylko właśnie było przyjmowane wraz z rozwojem wspólnej świadomości.
A propos tego, panie profesorze, tak samo, kilka dni temu przeczytałem, że taka konotacja współczesna tego, co tu pan powiedział, że prezydent Łukaszenko chce teraz taką narrację budować, jakoby ta wspólna historia polsko-białorusko-litewska chce ją przedstawić jako okres okupacji tych ziem przez Polskę właśnie. I tutaj widzimy, jak ta historia tu jest pisana pod dyktando bieżących spraw politycznych, teraz to, co się dzieje w relacjach polsko-białoruskich, a więc to taka dygresja wpisująca się w to, co pan powiedział.
Ale dygresja bardzo ważna, ojcze, dlatego że w terminie, bo cały czas jesteśmy w tym pojęciu polityka historyczna, mamy do czynienia także z konfrontacją. To znaczy w polityce historycznej uprawianej przez państwo mamy do czynienia z polityką wewnętrzną i zewnętrzną. Wewnętrzna to jest na przykład
edukacja powszechna. Możemy takie na dwóch poziomach czytać politykę historyczną, na zewnątrz i do wnętrza państwa, tak?
Zgadza się.
Rozumieć.
Tak, i ta polityka wewnętrzna na przykład to jest oczywiście budowanie podstaw programowych oświaty, w tym przedmiotu historia, czy na przykład dzisiaj historia i teraźniejszość, to co podejmuje Ministerstwo Edukacji i Nauki. To się wpisuje w politykę historyczną wewnętrzną państwa. Z kolei polityka historyczna zewnętrzna to jest oczywiście samoprezentacja, ale także reagowanie. Mamy do czynienia na przykład z bardzo trudnymi relacjami historycznymi polsko-rosyjskimi, polsko-niemieckimi, polsko-żydowskimi. Te napięcia, żyjemy w tych napięciach, widzimy je, obserwujemy i albo reagujemy, albo sami próbujemy budować tą własną narrację. I oczywiście z państwem białoruskim, szczególnie na dzisiejszym etapie relacji, mamy do czynienia także z taką konfrontacją pamięci i rzecz jasna mamy powody, żeby prezentować naszą wizję przede wszystkim historii pierwszej Rzeczypospolitej, a następnie dowodzić, że po upadku pierwszej Rzeczypospolitej w wieku XIX niewątpliwie następowały przemiany narodowo-twórcze, które powodowały, że narody takie jak białoruski, ukraiński czy litewski nabierały rozpędu świadomościowego i niewątpliwie także z racji zaborczych aspiracji, czy to Rosjan, czy to Austriaków, państwa austriackiego i carskiego, istniała dla nich z kolei potrzeba konfrontowania Polaków z tymi powstającymi nowoczesnymi narodami. I tym bardziej musiało dochodzić do napięcia nie tylko dotyczącego pamięci coraz bardziej się ze sobą rozstającej, ale także na poziomie interesów państwowo-twórczych, gdzie myśmy jako Polacy odzyskujący niepodległość w wyniku I wojny światowej byliśmy niewątpliwie dużo lepiej przygotowani do tego procesu odtwarzania państwa polskiego, zarówno jeśli chodzi o świadomość narodową. Mieliśmy naród pełnokrwisty, składający się ze wszystkich warstw społecznych, z Włościan, robotników, inteligencji, ziemiaństwa, arystokracji, klasy politycznej, bardzo rozwiniętej struktury stowarzyszeniowo-społecznej, czyli takiego uobywatelnienia narodu. To było zupełnie inne na wejściu, inne zdefiniowanie naszego potencjału niż potencjału białoruskiego, który w ogóle nie był jeszcze do końca narodem pełnowartościowym z punktu widzenia grup społecznych, które budują to społeczeństwo, naród świadomy. Mieli bardzo wąską warstwę inteligencji, dopiero co powstały język, notabene także w dużej mierze za sprawą polskich badaczy tego języka regionalnego, który się tam wytwarzał w XIX wieku. No nieco inaczej oczywiście było z narodem ukraińskim, który dzięki przede wszystkim państwu austriackiemu i chęci konfrontowania elity tego narodu ukraińskiego z polskim przez Austriaków mieli oczywiście możliwość już szerszego na tutaj Małopolsce Wschodniej tworzenia tej swojej podstawy narodowej, choć oczywiście to dopiero był proces, który zaczynał się w XIX wieku i do dzisiaj widzimy, że ten proces jeszcze jest w fazie tworzenia. Czyli
panie
to, profesorze, co myślmy.
Czy możemy powiedzieć, że to jest polityka, no nazwijmy to tożsamościowa, polityka historyczna, tożsamościowa, że ona wynika z rozeznania tożsamości przez dany naród, jaka ona jest, wobec tego tak kształtujemy
swoją. Tak, polityka zgadza się i polityka historyczna ma jeszcze w sobie też wpisaną niewątpliwie chęć nie tylko odtwarzania, nie tylko prezentowania, ale także stałego mobilizowania. To znaczy ona, polityka historyczna to jest termin, który nie opisuje tylko i wyłącznie kontekstu dziejowego, ale także ma na celu równocześnie stałe tworzenie wspólnoty narodowej z pokolenia na pokolenie. Na przykład w przypadku narodu polskiego bardzo często mówimy, że takimi kamieniami milowymi na drodze do utworzenia się współczesnego narodu polskiego z jednej strony była bitwa 1920 roku, która była takim sprawdzianem chęci posiadania własnego państwa niepodległego, że nie jest to tylko pańska Polska, ale także Polska, która jest marzeniem wszystkich warstw społecznych. No, gorzej było tutaj z mniejszościami narodowymi, które już takich marzeń nie podzielały. Natomiast drugim takim wydarzeniem bardzo ważnym w naszych dziejach była Wielka Nowenna i rok milenijny. Jako właśnie przeżycie religijno-narodowe, które w dużej mierze uformowało współczesny naród polski w tej konfrontacji ideologicznej z komunizmem i przynosiło to potem owoce w postaci przede wszystkim ruchu solidarnościowego. Dzisiaj także jesteśmy w stale żywym organizmem, czyli tą wspólnotą narodową, podzieloną wewnętrznie, pogubioną, różnie można ją dzisiaj definiować. Polityka historyczna państwa także obejmuje tą wspólnotę współczesną po to, żeby w niej Polacy mogli odnaleźć wspólne kody.
Takie rozumienie polityki, panie profesorze, ono się różni. To nie jest tylko w ogóle polityka jako taka w takim rozumieniu. Ona nie jest czymś, tak to odczytuję te pana słowa, nie jest czymś technokratycznym, takim zarządzaniem ekonomią, nie wiem, mechanizmem państwa. Ekonomia głupcza, mówił jeden z doradców prezydenta Clintona, że to właśnie, no nie, że to nie ekonomia jest tym filarem i technokracja, tylko jest właśnie no, ta tożsamość, jak my siebie odczytujemy. A więc to inne podejście do polityki jako takiej w takim rozumieniu.
Zgoda, można nawet powiedzieć jeszcze więcej, że oczywiście państwo i naród, który decyduje się, żeby tę politykę historyczną prowadzić, dokonuje pewnego fundamentalnego wyboru. To znaczy wyboru mówiącego o tym, że w ogóle wspólnota narodowa jest wartością. Czyli, że istnieje potrzeba podtrzymywania tego kodu kulturowego, kodu wynikającego z uświadomienia sobie przeżyć nie tylko własnych na poziomie rodziny, ale także na poziomie wspólnoty narodowej. Europa, Stany Zjednoczone, myślę, że wypracowały taki model funkcjonowania państwa, który nadal jest modelem, w sensie dominanty, modelem państwa narodowego, czyli właśnie takiego, w którym obywatele są zainteresowani rozpoznawaniem wspólnej przeszłości, także w związku z chęcią no, poszukiwania własnej wewnętrznej komunikacji, bo kultura narodowa, na przykład literatura piękna czy język osadzony w tejże kulturze, no, jest tym sposobem komunikowania się i na poziomie skrótów myślowych, i na poziomie skrótów, które budują możliwość komunikacji między twórcą a odbiorcą. Cały zestaw kodów, które posiadamy jako wspólnota narodowa, one są niezamienne na jakiekolwiek inne dobro i w zasadzie nawet instynktownie odczuwamy, narody historyczne odczuwają, że to jest tak niezmierzona wartość posiadanie tego wspólnotowego kodu narodowego, że no, należy go pielęgnować. Oczywiście są tacy, którzy próbują niszczyć, ale obawiam się, że nie rozumieją do końca, jaką krzywdę robią sobie także sami sobie.
Panie profesorze, dzisiaj przeżywamy, nie sposób się do tego nie odnieść, też w kontekście naszego tematu, naszych rozmów. Przeżywamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Halo, czy się słyszymy? Słyszymy się, tak?
Tak, ja słyszę cały czas.
Świetnie. I chcę zapytać, bo to jest ten, pan wspomniał o tych relacjach polsko-żydowskich, Auschwitz, cała ta batalia naszego narodu, o właściwe nazywanie tego miejsca, o właściwą jego interpretację. Dzisiaj powiedział no, w jednym z komunikatorów, napisał premier Morawiecki w tym kontekście tego dnia, że Polska jest strażnikiem pamięci prawdy, która nie może być zrelatywizowana w żaden sposób w kontekście tego miejsca. Wskazał na postacie Jana Karskiego, Witolda Pileckiego, jako tych, którzy przekazywali Zachodowi te komunikaty, że jest Auschwitz, czym jest Holokaust i że ten Zachód był głuchy na te komunikaty. Jak, panie profesorze, to, o czym mówimy, polityka historyczna, a ten dzień dzisiejszy, Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, czy obóz w Auschwitz, jaki to jest, ma znaczenie w budowaniu polityki historycznej współczesnej naszego narodu?
No, trzeba sobie powiedzieć, że to miejsce, KL Auschwitz, zarówno łączy, jak i dzieli narody polski i żydowski. Przynajmniej tak można podejrzewać, jeśli chodzi o sygnały, które w ciągu przynajmniej tych ostatnich dziesięcioleci do nas, do Polaków dochodziły z wnętrza narodu żydowskiego. To znaczy próba udowadniania, że tylko naród żydowski ma prawo do pamięci o KL Auschwitz jest oczywiście błędem zarówno historycznym, jak i przede wszystkim, delikatnie mówiąc, niedogodnością, jeśli chcemy mieć na względzie dobre relacje między naszymi dwoma narodami, bo niewątpliwie KL Auschwitz to obóz koncentracyjny, który także w swoich tragediach, które zawiera, jest częścią historii Polski, historii także narodu polskiego. I nie ma powodu, żebyśmy o tym zapominali. Wręcz odwrotnie, przykładowo Telewizja Polska wczoraj przypomniała postać pani Stanisławy Leszczyńskiej, wybitnej naszej położnej, która znalazła się w obozie koncentracyjnym i tam odbierając porody dzieci więźniarek ratowała życie ludzkie, uratowała kilka tysięcy istnień, które bez jej rąk, serca i umysłu no, nie znalazłyby się na tym Bożym świecie, niezależnie od tego, czy były to dzieci polskie czy żydowskie. Dziś jest kandydatką na ołtarze i postacią, która nie mogła zaistnieć w świadomości zarówno polskiej, jak i europejskiej czy światowej, ponieważ żyła później po wojnie na marginesie w drabinie społeczeństwa polskiego ukształtowanej przez komunistyczne władze i rzecz jasna z takim życiorysem, a jeszcze na dodatek znalazła się w KL Auschwitz, dlatego że była wraz z braćmi żołnierzem i działaczem Związku Jaszczurczego, więc bardzo prawicowej organizacji podziemnej, wywodzącej się z ONR-u, no to wszystko ją wykluczało z tego, żeby mogła stanowić przykład pozytywny, wydobywany w okresie PRL-u na światło dzienne. No ale dzisiaj mamy prawo do tej pamięci i także mamy prawo do tego, żeby właśnie telewizja publiczna prezentowała nam postać pani Stanisławy Leszczyńskiej. Mamy także prawo, rzecz jasna, do tego, żeby w ramach polityki historycznej przypominać o Witoldzie Pileckim, przypominać o innych postaciach, ojcu Maksymilianie Kolbe. To jest nasza żywa pamięć o tym, z czym kojarzy nam się przede wszystkim KL Auschwitz i nie ma powodu, żebyśmy się wstydzili tej rodzimej pamięci.
Panie profesorze, tego, to dlaczego tak jest, że dzisiaj czytam w jednym z wywiadów profesor Bogdan Musiał, historyk, powiedział, że Polsce nie udało się włączyć w ten cały dyskurs, narrację o Auschwitz, który na Zachodzie jest bardzo, bardzo dynamicznie się rozwija, choć mamy, właśnie u nas są wszelkie archiwalia. Jeszcze w czasie trwania wojny Polska już zbierała te dokumenty, przesłuchiwania świadków, zeznania Rudolfa Hessa, 500 stron samych jego zeznań, akta procesu. Nikt z autorów kilku jego biografii na Zachodzie, które się ukazały, nikt po to nie sięgnął, nikt, żaden z autorów. Dlaczego jakaś taka niemoc, może to już brzmi oceniająco, nie wiem, tak, ale tak sobie pozwolę powiedzieć, ze strony naszej jest, mając takie atuty w ręku, dlaczego się nie przebijamy z tymi faktami, które przecież są?
Tak, no niewątpliwie istnieje ten mur w postaci zmonopolizowania KL Auschwitz przez politykę historyczną narodu żydowskiego i państwa Izrael. I żeby była jasność, oczywiście Żydzi byli w sposób niezwykle brutalny i systematyczny mordowani przez Niemców i zagłada była wyjątkowym doświadczeniem zarówno dla narodu żydowskiego, który no nie ma żadnego powodu, żeby nie rozpamiętywał i nie żył dzisiaj współcześnie z tą pamięcią o Holokauście. To jest obowiązek dzisiaj żyjących pokoleń żydowskich, bo to dotyczy ich rodzin, to dotyczy ich narodu, to jest olbrzymi obowiązek dawania świadectwa o tym, o tej prawdzie, o próbie wymordowania całego narodu przez okupanta niemieckiego. Natomiast monopolizowanie miejsca no, staje się oczywiście krzywdą pośrednią dla nas, ponieważ myśmy jako Polacy w okresie PRL-u nie mieli takowej siły przebicia i nie tylko nie monopolizowaliśmy KL Auschwitz, dowodząc, że jest to obóz utworzony przez Niemców w 1940 roku po to, by aresztować tam Polaków i niszczyć potencjał ruchu oporu, czyli de facto potencjał polskiego państwa podziemnego, bo tam więźniami byli czynni Polacy w oporze przeciwko Niemcom, bądź ci, którzy potencjalnie przez Niemców zostali za takowych uznani. A więc mamy słabość polegającą na tym, że rzecz jasna w tej konfrontacji z zmonopolizowanym obrazem KL Auschwitz w świecie trudno nam się przebijać z tymi zjawiskami, które tam miały miejsce, a które dotyczyły rzecz jasna części polskiego doświadczenia okresu II wojny światowej. Oczywiście robimy swoje, bardzo dużo było przecież zrobione już w ciągu tego ponad 30-lecia, jeśli chodzi o wydobywanie właśnie z niepamięci postaci rotmistrza Witolda Pileckiego. Już dziś nikt nie ma wątpliwości, że to był Polak, a nie ktokolwiek inny. Rzecz jasna, próbujemy pisać, dowodzić, w jaki sposób konspiracja mogła funkcjonować właśnie na terenie obozu koncentracyjnego. Wiemy oczywiście także jako Polacy, że jest tam rzeczywiście niezwykła dokumentacja, która także pozwala na właśnie choćby tworzenie takich filmów jak filmu o Stanisławie Leszczyńskiej, ale także na przykład mówimy o kontekście historycznym, czyli zajęciu czy wyzwoleniu, jak kto inny powie, KL Auschwitz przez armię sowiecką, która stała przez wiele miesięcy, pozwalając Niemcom na pacyfikowanie dalsze więźniów obozu koncentracyjnego, na organizowanie marszów śmierci. To wszystko jest także prawdą historyczną, którą należy dzisiaj o niej mówić. I także wiemy, a o tym bardzo rzadko mówimy, że samo zajęcie KL Auschwitz przez Rosjan spowodowało oczywiście kres wojny dla tych około 7 tysięcy więźniów, ale byli to więźniowie, którzy nie mogli w marszach śmierci uczestniczyć. Niemcy ich wysegregowali, pozostawiając w budynkach obozowych, dlatego że mieli być uśmierceni, ponieważ nie na tenże przemarsz. Co to znaczy? To znaczy, że w momencie natychmiast, jak obóz został zajęty przez Armię Czerwoną, należało udzielić pomocy tym więźniom. Tego już Sowieci nie robili, tylko Polacy. Wielka akcja doktora Józefa Belerta, bardzo piękna sylwetka legionisty z czasów I wojny światowej Józefa Piłsudskiego, lekarz także w konspiracji, w Armii Krajowej, bardzo wiele pięknych epizodów z jego życia i potem tuż po właśnie zajęciu Krakowa przez Sowietów, następnie Oświęcimia, natychmiast organizuje pomoc w ramach Polskiego Czerwonego Krzyża już od 5 lutego 1945 roku. Udaje mu się zmobilizować grupę kilkudziesięciu osób, z którymi rozpoczyna przygotowania do wyjazdu do tych baraków i tam organizuje szpital na miejscu, organizuje w związku z tym próbę no, całego kompleksowego ratowania tych ludzi, znalezienia medykamentów, znalezienia fachowej pomocy, sióstr, lekarzy. To jest olbrzymia operacja, która jest natychmiast realizowana. Nie był to żaden przymus, to była akcja z serca, umysłu, rozumienia rzeczy wynikająca. Mamy więc bardzo duży także taki potencjał, jeśli chodzi o polską pamięć dotyczącą KL Auschwitz, który to potencjał powinniśmy rzecz jasna rozwijać. Czy to znaczy, żeby się konfrontować z narodem żydowskim? Nie. Rzecz jasna, pamiętamy i także my w Polsce bardzo mocno rozwijamy naukę o zagładzie. Ona jest zarówno na poziomie badawczym rozwijana przez historyków w bardzo wielu instytucjach, wprost realizujących tutaj wątki tematyczne związane z historią mniejszości żydowskiej w Polsce, jak Żydowski Instytut Historyczny, jak POLIN, albo takie, które jak Instytut Pamięci Narodowej mają także swoje projekty badawcze, które dotyczą historii mniejszości żydowskiej w Polsce, w tym również okresu, rzecz jasna, II wojny światowej. Mój instytut, o którym pewnie także za chwilę porozmawiamy, też żeśmy na naszej stronie internetowej dzisiaj zamieścili bardzo ciekawy tekst profesora Arkadiusza Stemlina na temat konferencji w Wannsee, a więc tej konferencji, która właśnie rozpoczęła ten cały potworny w realizacji plan ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Niewątpliwie my jako Polacy, sami mając prawo do kultywowania swojej pamięci i także wpisywania różnych kodów, takich jak właśnie KL Auschwitz, do swojego dziedzictwa historycznego, jesteśmy także nastawieni na bardzo szeroki dialog z tymi wszystkimi, którzy także utożsamiają swoje dzieje z tym ponurym, potwornym miejscem zorganizowanym przez Niemców.
Tak, panie profesorze, oczywiście Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej, którego pan jest dyrektorem, nowa rzeczywistość. Jaki jest cel? Co przyświecało powstaniu tego instytutu?
Tak jak nazwa wskazuje, zostaliśmy powołani do tego, by to dziedzictwo, szczególnie obozu narodowego i katolicyzmu społecznego, zostało z jednej strony wyodrębnione jako pewne fenomeny w naszej historii XIX i XX wieku, a jednocześnie, żeby zostały jako wyodrębnione, właściwie zaprezentowane dzisiejszym współczesnym Polakom, byśmy jako Polacy tak się dalej uczyli swojej polskości w oparciu o znajomość tego dziedzictwa. Szczególnie dziedzictwo obozu narodowego było niezmiernie fałszowane po 1945 roku. Stalinowska propaganda i praktyka niszczenia ludzi obozu narodowego, zarówno fizyczne niszczenie, jak i propagandowe niszczenie, zaowocowało tym, że do dnia dzisiejszego bardzo wielu ludzi nie rozumie tego dziedzictwa obozu narodowego, nie umie nawet utożsamić poszczególnych znanych, czy to pisarzy, czy artystów, malarzy, z tymże dziedzictwem. Na przykład Jan Kasprowicz, wielki, wybitny polski poeta, był członkiem Ligi Narodowej, był bardzo czynnym uczestnikiem tworzenia Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego. Na przykład w 1903 roku w Galicji, we Lwowie, było zorganizowany wielki wiec polityczny z udziałem Romana Dmowskiego, Jana Ludwika Popławskiego i właśnie Jana Kasprowicza. Oni mieli jeszcze inni także główne referaty, na bazie których to referatów została utworzona partia polityczna, czyli Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe, czyli Endecja. Podobnie jak na przykład wybitny powieściopisarz, który stał się takim fundamentem rozwijającego się później następnym pokoleniu niezwykłego talentu Karola Wojtyły, Jana Pawła II, czyli powieściopisarz Karol Hubert Roztworowski, to obozny obozu Wielkiej Polski, a więc tej formacji, która w przekazie potocznym jest utożsamiana z jakimiś pałkarzami, wariatami, nie wiem, faszystami. No już nie chce mi się używać tych słów. No to w takim razie papież Jan Paweł II honorował nie obozznego obozu Wielkiej Polski, tylko faszystę. No jest to...
Czy też Reymont też był w kręgu tutaj tego obozu? Władysław Reymont?
Oczywiście, Władysław Reymont, wybitny polski pisarz, no bardzo bliski przyjaciel Romana Dmowskiego, notabene zresztą, no w przypadku Władysława Reymonta to jest po prostu bliskość ideowa, także nie tylko przyjaźń osobista, ale Roman Dmowski na przykład przyjaźnił się także przez całe życie ze Stefanem Żeromskim, z którym nie zawsze podzielali wzajemnie swoje poglądy, ale bardzo się cenili, bardzo się szanowali, no byli w dużej przyjaźni. Notabene zresztą Stefan Żeromski, jak został tym kilkutygodniowym prezydentem Republiki Tatrzańskiej w 1918 roku, bo tam akurat mieszkał, tam go, że tak powiem, niepodległa zastała, ale wybrano go. Dlaczego? Dlatego, że tam rządzili narodowi demokraci. To oni wybrali Żeromskiego tym włodarzem tejże republiki. Więc żyjemy w takich nieprawdziwych kalkach, w tak prymitywnych obrazach polskiej przeszłości, że jesteśmy po to, żeby właśnie odejść od tej komunistycznej, potwornej narracji, i głupiej, i prymitywnej, i przede wszystkim obrażającej bardzo poważną część naszego dziedzictwa historycznego. Podobnie jak w przypadku katolicyzmu społecznego, nieznajomość na przykład olbrzymiej, wspaniałej historii aktywności polskiego laikatu w II Rzeczpospolitej, czyli KSMA Odrodzenie, Katolicka Młodzież Narodowa, Sodalicje Mariańskie, no można tak Juventus Christiana, można tak długo, to były olbrzymie, wspaniałe organizacje, struktury stowarzyszeniowe. To jest niezwykle ciekawy przykład, jak można życie publiczne zagospodarowywać po chrześcijańsku w oparciu o niezwykły polski potencjał, umiejętności samoorganizowania się.
Czy gdzieś z tych nurtów też wyłonił się intelektualnie, duchowościowo prymas Stefan Wyszyński?
Oczywiście. Prymas Stefan Wyszyński jako z jednej strony absolwent i doktor, który się doktoryzował na terenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, czyli właśnie tej kuźni katolicyzmu społecznego okresu II RP, jednocześnie jako młody kapłan stawał się tym praktycznym realizatorem nauki społecznej Kościoła, której się uczył na uniwersytecie, czyli właśnie był kapelanem Związku Ziemian, ale także kapelanem Związków Robotniczych, także jako wspaniały myśliciel wypełniał swoimi publikacjami Ateneum Kapłańskie. W końcu prymas August Chlond, dostrzegając jego niezwykły potencjał, zaprosił go do specjalnej rady, która miała za zadanie jako rada społeczna przy prymasie Augustie Chlondzie rozpoznać tę rzeczywistość po kryzysie gospodarczym lat 30. i odpowiedzieć, w jakiej mierze Kościół, nauka Kościoła mogłaby tutaj wpłynąć na sprawiedliwość społeczną, na ukształtowanie stosunków społecznych, ekonomicznych zgodnie z tymi wartościami, które niósł ze sobą w swoim nauczaniu Kościół II RP.
Tu padają takie nazwiska, panie profesorze, że aż dziw bierze, że tak niewiele wiemy, może nie tyle o nich samych, o tych osobach, choć też pewnie niezbyt wiele jeszcze wiemy, co o całym tym kręgu intelektualnym, ideowym, z którego się wywodzą. Jak to się stało, że mamy taką wielką białą plamę w naszej świadomości ideowej, historycznej naszego narodu?
Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, niewątpliwie żyjemy cały czas, chociaż nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale żyjemy cały czas w skutkach istnienia komunizmu w Polsce i to odium tego zła ideologicznego, tych białych plam w historii, to wszystko, co wydawało nam się, że jest już etapem skończonym w naszej historii, to nadal jest żywe, ponieważ z pokolenia na pokolenie bardzo wielu Polaków, ale także niestety media, także niestety znacząca część elit intelektualnych budujących naszą świadomość narodową, są zakotwiczeni w tej propagandzie stalinowskiej. Nadal bardzo wielu ludzi uważa, że należy się wstydzić, że ktoś był w Narodowych Siłach Zbrojnych żołnierzem, oficerem. Należy to ukrywać, choć przecież to byli bohaterowie. To jest formacja zbrojna, która jak najbardziej wpisywała się w dzieło odzyskania przez Polskę niepodległości. Mieli tylko tę cechę w czasie II wojny światowej, że uważali zarówno nazistów niemieckich, jak i komunistów bolszewickich, polskiego i każdego innego pochodzenia, jako to samych wrogów. No i się okazało, że mieli rację.
Czy też należy się wstydzić, jak uważają niektórzy, że w Warszawie jest rondo do Romana Dmowskiego na przykład, żeby też szukać daleko w historii takich przykładów. Panie profesorze, jeszcze dopowiemy wiele spraw, które są do dopowiedzenia, ale już wspólnie z naszymi słuchaczami i telewidzami, ponieważ chcę teraz zaprosić naszych słuchaczy, telewidzów do udziału w naszych rozmowach. To są rozmowy niedokończone, ale rozmowy. Proszę Państwa o głos, o telefony, o Państwa pytania czy refleksje. Przypomnę nasze numery telefonów do studia, do telewizji Trwam. Dla naszych słuchaczy z Polski Północnej 56 657 0011, 56 657 0012 to dla Polski Południowej ten drugi numer. Dla użytkowników telefonii w naszej rodzinie 536 600-300 oraz 536-600-400 i dla słuchaczy telewidzów z zagranicy 48-56-657-0013 i 48-56-657-0014. Telefony już dzwonią, odbieramy więc pierwszy z nich. Halo, Telewizja Trwam i Radio Maryja, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Maria z Wrocławia. Bardzo się cieszę, że taki piękny temat został podjęty w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Witam pana profesora i ojca prowadzącego. Chciałam jeszcze do tego, co pan profesor powiedział, bardzo tyle ważnych i wspaniałych rzeczy dorzucić może parę tekstów związanych z nauczaniem prymasa. Bardzo się cieszę, że pan profesor wspomniał o prymasie tysiąclecia, który przecież bardzo dobitnie upominał się o pamięć Polaków. Mówił o tym, że nie wolno tworzyć dziejów bez dziejów i że nie należy zrywać z przeszłością, że naród bez dziejów to naród tragiczny. Że trzeba jakąś czułą pamięcią otoczyć te polskie dziedzictwo, dziedzictwo narodowe, dziedzictwo historyczne i dziedzictwo kulturowe. Zresztą sam prymas tysiąclecia doskonale znał polską kulturę i polskie dziedzictwo kulturowe i polską historię. Myślę, że jest to ogromnie ważne, żeby o tych sprawach przypominać jak najczęściej w sytuacji, gdy współcześnie nieraz padały słowa wybierzmy przyszłość, kiedy ograniczano przecież jeszcze nie tak dawno nauczanie historii w szkołach, kiedy próbuje się ośmieszyć powstańcze zrywy, a wszelkie inicjatywy zmierzające do uczczenia narodowych rocznic i narodowych bohaterów, niektóre gremia określają faszyzacją życia społecznego. Kiedy Polskę próbuje się obciążyć zbrodniami dokonanymi przez innych i wymusić zadośćuczynienie za niepopełnione winy, gdy wiele krajów w Europie pisze swą historię na nowo, tuszując swoje zbrodnie, prymasowskie nauczanie brzmi jak moralny nakaz dla współczesnych Polaków, aby swoją historię poznawać, szanować, wyciągać z niej wnioski na przyszłość. I myślę, że tu potrzeba także aktywności Polaków samych, którzy no jakoś tak biernie podchodzą czasem do tych spraw i godzą się. Nie wiem, czy to jest kompleks jakiejś niższości wobec Zachodu, że traktują wszystko to, co na Zachodzie jest lepsze niż to, co Polska. My mamy przecież unikalną naszą historię i tej prawdy historycznej, pięknej prawdy historycznej o tym naprawdę, co się działo zarówno w czasie II wojny światowej, w różnych innych momentach historii i także w czasach komuny, trzeba o tym przypominać, To jest po prostu nasz obowiązek. Trzeba otaczać czułą pamięcią. Dziękuję bardzo za ten piękny program i pozdrawiam serdecznie. Niech będzie
pochwalony Jezus Chrystus. Dziękujemy bardzo, pani Mario. Panie profesorze?
No bardzo piękne słowa usłyszeliśmy od pani Marii. To jest też świadectwo, jak mam nadzieję, bardzo, bardzo wielu Polaków nadal utożsamia się z własnym dziedzictwem, jak bardzo wielu Polaków jest polskimi patriotami, bo to jedno z drugiego rzecz jasna wynika. Ta chęć zanurzenia się w polskie dziedzictwo to jednocześnie przejaw miłości, czyli właśnie patriotyzmu.
Że to się orientuje, Państwa Instytut też ma takie bardzo ambitne plany wydawnicze, że tak powiem, tak? Może coś więcej na ten temat?
No właśnie, jeśli można, na kanwie tej wypowiedzi też pięknej, to chciałbym wrócić do tego naszego Instytutu jako miejsca, w którym także mam nadzieję, że pracują właśnie ludzie mówiący i myślący podobnie jak pani Maria. My jesteśmy tam sami zainteresowani tym, żeby to dziedzictwo chrześcijańsko-narodowe trafiało do jak najszerszej przestrzeni publicznej. W związku z tym mamy między innymi dział naukowy, wydawniczy, edukacyjny, dokumentacyjny, także oczywiście najbardziej znany, być może fundusz patriotyczny. No i skoro ojciec zaczął od działu wydawniczego, to niewątpliwie takim sztandarowym naszym projektem wydawniczym są kolejne tomy słownika biograficznego działaczy Polskiego Obozu Narodowego i druga seria równoległa działaczy polskiego katolicyzmu społecznego. W tej chwili wyszły już 3 tomy słownika narodowców i 3 jest w drodze słownika polskiego katolicyzmu społecznego. Odnajdą tam Państwo niezwykle ciekawe biografie ludzi, którzy no na pierwszy rzut oka często być może zdają się być ludźmi znanymi z nawet podręczników szkolnych, a de facto są osobami, które pozostają w tej zbiorowej pamięci niejako w cieniu rzeczywistych swoich życiorysów.
3 tomy oczywiście już są wydane, a jaki jest plan na ile tomów? To nam pokaże skalę nazwisk do ogarnięcia.
Tak, tak. Na razie planujemy te 2 cykle po 7 tomów. Już do 4 i 5 tomu autorzy są i zaczynają pisać albo kończą pisać biogramy. No i przygotowujemy się do już tomów 6 i 7. Chcemy te 14 tomów w sumie wydać do końca 2023 roku, no być może z lekkim poślizgiem na pierwsze miesiące roku 2024.
Mamy równolegle telefon, panie profesorze, także może jeszcze do tego tematu wrócimy, ale odbierzmy telefon, bo ktoś słucha, ktoś oczekuje na rozmowę. Halo, jasne. Bardzo proszę. Halo, halo.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. I będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kłania się Krzysztof z Grudziądza.
Witamy panie Krzysztofie i słuchamy.
Serdecznie pozdrawiam ojca i bardzo mocno pozdrawiam pana profesora, senatora Jana Żaryna. My się troszeczkę znamy.
Witam panie Krzysztofie, drogi.
Witam.
Poznałem panie po profesorze.
Ja też się cieszę, zdrowia życzę. Ja tylko w nawiązaniu do pana wspaniałej inicjatywy i tego sobie Instytut dla Polski. To taki może kontekst pedagogiczny, szkolny, jak wielka praca jest potrzebna dla szkół, prawda? Dla budowania świadomości historycznej młodego pokolenia, bo to, co pan profesor dzisiaj wspominał o tych wielkich kamieniach węgielnych historycznych, tych, które budowały świadomość Polaków i dzięki elitom w tym okresu przedwojennego mogła zaistnieć Polska, i te obozu narodowego pana Romana Dmowskiego, czy ruchu pana Piłsudskiego i innych wspaniałych sił wszystkich, które stworzyły tą jedną synergię i to pragnienie niepodległej, politycy byli bardzo ważni. Myśl wojskowa także, prawda, oręż, ale najważniejsza kwestia to była świadomość, która tliła się w Polakach. I to był fenomen, 120 ponad lat, tu my na Pomorzu więcej, pragnęliśmy wolnej Polski, bo po prostu mieliśmy ją w sobie i dzisiaj w kontekście tych trudnych sytuacji, które przeżywamy, obiektywnie trudnych, historycznych, geopolitycznych, jak bardzo ważna jest świadomość, prawda? Świadomość historyczna oparta o te zasady, które budowały naszą rzeczywistość, o Boga i ojczyznę, tą naszą tutaj Polskę. I myślę, że w tym kontekście mamy wielką pracę do zrobienia jako szeroko rozumiana historia, edukacja historyczna w szkole podstawowej, w szkole średniej, bo to buduje przyszłość, chęcia bycia tu i tutaj, tworzenia tej wspaniałej naszej rzeczywistości.
Dziękuję tak bardzo, panie Krzysztofie.
Bardzo mocno pozdrawiam. Szczęść Boże.
Dziękuję. Szczęść Boże. No właśnie, panie profesorze, świadomość na poziomie szkoły, uczniów najmłodszego pokolenia. Czy nieraz nie zakładamy zbyt wiele, że młode pokolenie zna prymasa Wyszyńskiego, Jana Pawła II? No to już dla wielu to są postacie tylko i wyłącznie z książek, jeśli w ogóle je czytają, po nie sięgają. Czy inne postacie, tutaj mniej znane, tym bardziej, to budowanie świadomości?
Tak, to budowanie świadomości oczywiście zaczyna się od wieku szkolnego i szkoła jest niezwykle ważnym miejscem edukacji. My także jako instytut w tym naszym dziale edukacyjnym staramy się o tym pamiętać. Z jednej strony oczywiście mamy stale otwartą, często zresztą odwiedzaną stronę internetową idmn.pl i tam, sądząc po wpisach, po różnych dialogach, które są widoczne, to na przykład nasze kalendarium, które żeśmy systematycznie prowadzili w latach 20-21, przynosiło taką nam satysfakcję, że wielu ludzi nieznanych stawało się bliskimi odbiorcą, właśnie w tym między innymi młodemu pokoleniu. Teraz razem z Ministerstwem Spraw Zagranicznych żeśmy wydali taką pomoc edukacyjną dla nauczycieli uczących poza granicami kraju, polonijnymi, ale także dla samych rodzin polskich. Bądźcie jak orły, to jest tytuł zaczerpnięty z cytatu właśnie kardynała Stefana Wyszyńskiego. My Polacy musimy mierzyć jak orły, bo taką mamy historię, że często jesteśmy doświadczani przez różnego rodzaju przeciwności. Dzisiaj zresztą też je odczuwamy. One może nie są tak wymagające krwi, ale wymagające czujności, wymagające woli, chęci bycia Polakami. I ta publikacja, mam nadzieję, że przyda się tym wszystkim, którzy odczuwają taką potrzebę zauważenia, jak potrafiliśmy o tę polskość walczyć, jak potrafiliśmy ją w sobie konserwować, zachowywać, rozbudowywać, bo o tym jest ta praca i tutaj wielkie podziękowania dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dla małych dzieci właśnie jutro przyjdzie pierwsza partia do Instytutu Specjalnego Pucla, który mam nadzieję, że przybliży dzieciom drugą. Wiele o tym mówić, żeby nie zdradzać wszystkich szczegółów, ale niewątpliwie ta działalność edukacyjna nasza, przez nas prowadzona, ma bardzo tutaj ważne miejsce. Między innymi organizujemy w tej chwili, zresztą są ostatnie dni, żeby zajrzeć na strony i przekonać się, że może i ty masz ten talent. To znaczy konkurs, druga edycja dotycząca Ignacego Jana Paderewskiego. Konkurs w kilku co najmniej takich gałęziach. To jest konkurs dla pianistów, ale także konkurs historyczny, plastyczny. Bardzo wiele osób o różnym wieku może się sprawdzić, a postać Ignacego Jana Paderewskiego jest niezwykle ciekawa i taka dająca olbrzymie inspiracje. Więc rzecz jasna, Także mamy tutaj wiele rzeczy do zaproponowania.
Też gdzieś wertując Państwa stronę, jeśli dobrze kojarzę, gdzieś wpadło mi w oko taka wiadomość, że będzie nowa publikacja, biografia prymasa Stefana Wyszyńskiego, tak?
Tak, będzie biografia. Oczywiście tych biografii prymasa Stefana Wyszyńskiego jest bardzo dużo i pani doktor Ewy Czaczkowskiej i jeszcze wcześniejsze, pana Petera Rajny i tak dalej. My chcemy zaproponować spojrzenie nowe z pokolenia, które ma tę cechę, że nie żyło w czasach PRL-owskich, jest więc pokoleniem komunikującym się może lepiej także z dzisiejszą młodzieżą. To bardzo znany historyk, doktor habilitowany Rafał Łatka, w wieku moich dzieci, więc zupełnie innego pokolenia, ale o wielkim już dorobku naukowym i miejmy nadzieję, że jego spojrzenie na prymasa, a już takie próby podejmował wcześniej, będzie pewną zachętą do lektury akurat tej jego książki. Ale mamy także inne ciekawe propozycje właśnie edukacyjne. Mianowicie wydajemy taką serię małych książeczek broszurowych dotyczących wprost wychowania dzieci i młodzieży. Trzy z tych pozycji, to znaczy autorstwa arcybiskupa Teodorowicza, autorstwa księdza Kazimierza Lutosławskiego i autorstwa profesora Ignacego Chrzanowskiego, przez nich niegdyś wygłoszone czy to mowy, referaty, czy konferencje, czy broszury, zostały przez nas wybrane, wydane i przekazane w co najmniej kilkunastu tysiącach egzemplarzy do polskich szkół. Ja kiedyś, pracując w Instytucie Pamięci Narodowej, taką akcję prowadziłem za czasów prezesury świętej pamięci Janusza Kurtyki i to doświadczenie pokazało mi, jak niezwykle wdzięczną jest ta przestrzeń szkolna, którą warto wypełnić dobrą literaturą, w tym przypadku kierowaną przede wszystkim do nauczycieli, do wychowawców klas. Jak wiele możemy się nauczyć od tych, którzy niegdyś wychowywali nas, naszych dziadków, naszych pradziadków. Ksiądz Kazimierz Lutosławski to współtwórca polskiego harcerstwa, to kapelan z jednej strony Młodzieży Wszechpolskiej, a z drugiej strony Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Akademickiej Odrodzenia, więc taka postać niezwykle ciekawa, łącząca właśnie te wątki chrześcijańsko-narodowej polskiej tradycji. I to między innymi za młodu wychowawca młodych z rodziny Czartoryskich. I on, przygotowując się do tego sprawdzianu jako wychowawca konkretnych dzieci, przygotował taką formę wykładu, który także jemu miał służyć, w jaki sposób podchodzić do wychowania dzieci. Jak się okazuje, to jest bardzo do dziś aktualne. Z kolei profesor Ignacy Chrzanowski w latach 30., bardzo bliski przyjaciel Romana Dmowskiego, związany bardzo narodowym, oczywiście słynny historyk literatury polskiej, i miał między innymi taki świetny wykład do nauczycieli, członków Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowych Nauczycieli, bo nie tylko ZNP było przed wojną, ale także alternatywny związek chrześcijańsko-narodowy, i tam wygłosił rewelacyjny referat mówiący o tym, w jaki sposób historię literatury polskiej można wykorzystać do budowania charakterów dzieci i młodzieży, w jaki sposób można im zaproponować ten polski dorobek kultury, w tym przypadku literatury pięknej, by stawać się lepszym człowiekiem, dużo bardziej nie tylko wykształconym, co jest oczywiście bardzo ważne, żeby być człowiekiem umocowanym w polskiej kulturze, ale także, żeby być gotowym na niezwykłe wyzwania, które mogą się zdarzyć, jak wiadomo w 1939 roku się zdarzyły. A sam profesor Ignacy Chrzanowski, tak, że okazało się, że daje świadectwo, bo to jest jeden z tych aresztowanych profesorów w Krakowie w 1939 roku, który został wysłany do obozu koncentracyjnego i tam zginął w 1940 roku, ale pozostawił po sobie między innymi wspaniałą córkę, błogosławioną Hannę Chrzanowską, więc też widać, jak te rodziny polskie o tej proweniencji chrześcijańsko-narodowej potrafiły z pokolenia na pokolenie trzymać w sobie ten patriotyzm, a jednocześnie miłość do Boga i do człowieka.
Muszę zapytać jeszcze, gdzie można te pozycje nabyć, otrzymać? Jak pan tu mówił o wysłaniu do szkół, a czy jakieś księgarni też, czy gdzieś w internecie? Jak to jest
tak,
możliwe?
Oczywiście zapraszamy przede wszystkim do nas, do Instytutu i tam można te prace nabyć. Te akurat konkretne trzy broszury można zajrzeć do nasze strony internetowe i tam one są także w wersji audio, w wersji e-bookowej, przepraszam, a więc można je także w ten sposób pobrać, ale oczywiście dla miłośników tego papieru, tego szelestu, to oczywiście same broszury są także do nabycia, a bardzo, bardzo zachęcam wszystkich, którzy nas oglądają i słuchają, a są albo nauczycielami, albo rodzicami i mają pociechy w szkole swoje, żeby się dopytać, czy taka przesyłka dotarła. Mamy sygnały, że podocierała, bo między innymi także mamy sygnały wielkiego buntu, jak to możliwe, żeby taki instytut mógł przekazywać do szkoły treści, które na pewno są naznaczone jakimś szowinizmem i tym podobnymi izmami niechlubnymi w polskich dziejach. No znowu to jest właśnie ten przypadek nierozumienia polskiej historii. Jeżeli ktoś chce rzucać kamieniem w księdza Kazimierza Lutosławskiego, to niech dwa razy się popuka w głowę, zanim cokolwiek zrobi, bo po prostu są to haniebne potencjalne czyny, a już myśli są zbrodnicze, żeby uważać takiego człowieka jako niegodnego pozostania w naszej zbiorowej pamięci, podobnie arcybiskupa Teodorowicza czy profesora Chrzanowskiego i wielu, wielu innych. Niestety to trzeba głośno mówić i my w Instytucie też chcemy o tym głośno mówić, jaką wielką niesprawiedliwość czynią ci, którzy nie tylko obrażają nas, czy obrażają nasz Instytut, bo to jest mało ważne, tylko obrażają przede wszystkim tę niezwykłą część polskiej pamięci historycznej, obrażają ludzi, a na ogół do pięć ich nie sięgają, więc w związku z tym to jest tym bardziej żenujące. No, trzeba się dalej oczywiście z tym liczyć, że będziemy mieli kłopot z tym, żeby tą wyodrębnioną naszą część dziedzictwa narodowego mocniej wkomponować w bieżące wychowanie dzieci i młodzieży, ale zapewniam, że nie będziemy się zrażać różnymi inwektywami, które w stronę naszego Instytutu są artykułowane. Będziemy dalej Polaków edukować właśnie w tej naszej pamięci o dziedzictwie narodowo-chrześcijańskim.
Paradoksalnie te takie głosy oburzenia potwierdzają potrzebę państwa istnienia tego Instytutu i pokazują, jak wiele jest jeszcze do zrobienia. Tak można by to skwitować. Panie profesorze, czas nas nagli, ale to jest zaledwie pierwsza część naszych rozmów dzisiaj. Zapraszamy i pana, i siebie nawzajem, naszych słuchaczy, telewidzów na 21.30 do Radia Maryja już o tej porze na dłuższą rozmowę, na dłuższe spotkanie z panem profesorem. I ten temat, dziedzictwo narodu i polityka historyczna suwerennego państwa, czas na nasze rozmowy będzie nieco dłuższy. Jak przywrócić naród narodowi? Tak możemy to, ten kierunek rozmów spuentować. Wiele sobie po tych rozmowach obiecujemy.
Bardzo ładne sformułowanie, świadczące o tym, że z kolei i telewizja Trwam, i Radio Maryja wpisują się w inne piękne hasło księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego: Kościół siłą narodu. Bo Radio Maryja i telewizja Trwam to nasza wspaniała część Kościoła, siłą narodu.
Słuszmy więc i Panu Bogu, i narodowi, jak umiemy najpiękniej. Mówimy sobie do zobaczenia jeszcze dzisiaj wieczorem, 21.30, Radio Maryja. Naszym gościem był i jest i będzie pan profesor Jan Żaryn. Bóg zapłać, panie profesorze, Bóg zapłać państwu.
Dziękuję.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kłania się państwu, ojciec Witold.